Sztandar Biblijny nr 41, luty 1990 roku. Analiza humanizmu. Między wieloma sposobami, przez jakie wiara w Biblię, jej prawdziwe nauki i przykazania, jest w naszych czasach coraz bardziej podważana, szczególnie wśród młodszej generacji, jest nauczanie humanizmu w szkołach publicznych i w inny sposób. Humanizm stał się szeroko rozpowszechniony i akceptowany, chociaż stale powiększająca się liczba ludzi rozpoznaje w nim wroga i przeciwstawia się jego zakusom. Zatem zbadamy go tutaj z różnych punktów widzenia, zbadamy definicję humanizmu, jego początek i historię, i jego różne formy: chrześcijańską, renesansową, reformacyjną, deistyczną, ateistyczną, darwinowską, dwudziestowieczną, oraz formy współczesne, religijne i świeckie, jego cele, dowody wskazujące na istnienie duchowych istot i na to, że rodzaj ludzki nie może zbawić świata, świadectwa wielkich myślicieli, błędne poglądy humanistów, wiele propozycji manifestu humanistycznego drugiego, oponentów humanizmu i tak dalej. Encyklopedia Britannica definiuje humanizm jako system poglądów lub działań, który przywiązuje pierwszorzędne znaczenie do człowieka, jego zdolności, spraw, dążeń doczesnych i dobrobytu. Grecki filozof Protagoras, V wiek przed naszą erą, ujął to zwięźlej: człowiek jest miarą wszechrzeczy. Aby prześledzić historię humanistycznych idei, należy koniecznie mieć na uwadze jasny obraz jego podstawowych założeń, które sięgają czasów pierwszych greckich myślicieli. Niektórzy twierdzą, że wczesne początki humanizmu istniały także w Chinach. W tych wczesnych heroicznych czasach, greckie słowo hero określa półboga, który, jak w greckiej mitologii wierzono, narodził się ze związku Boga z człowiekiem. Powstała silna racjonalistyczna i materialistyczna szkoła myślenia, a utwierdzona została w czasach Arystotelesa. Powiedział on: człowiek udoskonalony przez społeczeństwo jest najlepszym ze wszystkich zwierząt. Powstanie i wzrost Imperium Greckiego sprawiły, że idee te zostały przeniesione poprzez starożytny wschód, gdzie były przyjmowane, modyfikowane i dalej rozpowszechniane przez następujące po sobie imperia Rzymu i Islamu. Kiedy zachodnie cesarstwo rzymskie upadło i zostało zagarnięte przez północne plemiona barbarzyńskie, Europa pogrążyła się w średniowiecznym mroku. Założenie Świętego Imperium Rzymskiego w 800 roku naszej ery przyłożyło pieczęć na te ciemności i powstrzymało intelektualny wzrost jego poddanych na 300 lat. W międzyczasie grecka nauka rozwijała się w islamie, i z takich ośrodków kulturowych jak Bagdad w Iraku i Kordowa w Hiszpanii zasady filozofii powoli ponownie przenikały do Europy. Ludzki rozum uważany był przez średniowieczne papiestwo za przeklęty, a więc jego wpływ był tłumiony, w niektórych przypadkach z ogromnym okrucieństwem. W XII wieku wśród przeciwników papiestwa w francuskiej miejscowości Albi, w Langwedocji, rozpoczął się ruch religijny. Do niego dołączyli inni z ruchów o trochę innych poglądach, lecz podobnych w swym odrzuceniu papieskich żądań i praktyk. Określenie Albigensi stało się ogólną, popularną nazwą tego ruchu, tak samo jak określenie protestanci obecnie obejmuje wiele odrębnych grup religijnych. Uczonym byli oni znani jako Katarzy czy Purytanie. Kiedy ruch ten szybko się rozszerzał przez południową Francję do północnych Włoch, nowo uzyskana wolność od papieskich ograniczeń pozwoliła na przeniknięcie z sąsiadującej islamskiej Hiszpanii arystotelesowej filozofii, która doprowadziła do odrodzenia się ludzkiego rozumu w tej części Europy. Humanistyczne idee takich wybitnych myślicieli jak Żyd Maimonides i Arapaverroes, były bardzo niebezpieczne dla papieskich roszczeń, a krwawe tępienie albigensów przez krucjaty katolickich armii i inkwizycje w początkowej fazie jej terroru stłumiły ten muzułmański humanizm i powstrzymały jego wpływ na 100 lat. Początki chrześcijańskiego humanizmu. Dalsze i energiczne odrodzenie klasycznej, greckiej i rzymskiej nauki nastąpiło w momencie splądrowania chrześcijańskiego bizantyjskiego Konstantynopola przez wyprawę krzyżową romańskiej chrześcijańskiej armii w 1204 roku naszej ery. Aby wyrwać się z tej siedziby arystotelesowej filozofii, uczeni uciekali do zachodniego imperium, do tamtejszych uniwersytetów i klasztorów. Wyczuwając niebezpieczeństwo, Rzym zmniejszył wpływ tego nowego humanistycznego ataku na swoją postawę przez spowodowanie, aby filozofia arystotelesowa popierała dogmaty Kościoła. Oznacza to, że Kościół rozwinął religijny humanizm, aby zwalczyć skutki świeckiego humanizmu. Wielu znakomitych apologetów i komentatorów, szczególnie dominikanin Tomasz z Akwinu, żył w latach 1228-1274, w systematycznym podejściu do narastającego konfliktu między filozofią a Kościołem, osiągnęło między tymi dwoma daleko idący kompromis, co skutecznie usunęło żądło świeckiej filozofii, ustanowiło dogmaty Kościoła i postawiło papieski absolutyzm w nowej filozoficznej oprawie. Historycznie biorąc, ten sposób rozumowania jest nazywany scholastyką, i był on ściśle związany z Europą. Tomasz z Akwinu, uchodzący za obrońcę Kościoła rzymskokatolickiego, jest uważany za największego ze scholastycznych myślicieli, i nawet dzisiaj jest znany jako doktor anielski i książę teologów. Wartym zauważenia jest fakt, że wielu przedreformacyjnych reformatorów, takich jak Marsyliusz z Padwy, William Ockham, Wycliffe i Wessel, było wykształconych na modłę scholastyczną, a przez historyków uważani są za wczesnych europejskich humanistów. W tym początkowym, dla kształtującego się sposobu myślenia okresie, urodzony we Włoszech poeta liryczny Petrarka, zmarł w 1374 roku, dzięki swemu geniuszowi popularyzował humanistyczną naukę i sztukę między najbardziej wpływowymi rodzinami i władcami w Europie, które między sobą rywalizowały o jego osobę. 40 lat później w Awinionie, który w owym czasie był siedzibą władzy papieskiej, Petrarka tak oburzył się na korupcję dworu papieskiego, że opuścił dobrego gospodarza tej okolicy i nigdy już tam nie powrócił. Dalekie podróże tego patrioty, poety i człowieka z zasadami, i jego wielka wiedza i ujmująca skromność były bardzo skuteczne w rozpowszechnianiu najwcześniejszych humanistycznych idei renesansu w Świętym Imperium Rzymskim. Humanizm renesansu. W XV-wiecznych Włoszech podczas renesansu powstał nowy i silny humanistyczny ruch, odrodzenie, wielkie ożywienie w sztuce, literaturze i kulturze świata starożytnego, który był wspomagany przez następną falę greckich uczonych posiadających ogromną wiedzę starożytnego świata, którzy rozeszli się po całej Europie po upadku wschodniego imperium. Uciekali oni przed wszystko zdobywającymi muzułmańskimi Turkami, którzy w 1453 roku opanowali Konstantynopol i groźnie nacierali na Bułgarię. W tym czasie Włochy, jako państwo, były rozbite i w swej socjalnej administracji były zależne od głównych miast autonomicznych. Tak więc gwałtowny napływ intelektualizmu mógł mieć miejsce bez jakiejkolwiek kontroli ze strony państwa. Miasto Florencja było rzecznikiem takiego napływu i stało się głównym ośrodkiem ruchu tej nowej nauki. Z florenckiego ośrodka kultury owego czasu pochodzą tak znakomite nazwiska jak Michał Anioł, Pico della Mirandola i Botticelli. Pośród tej kulturalnej eksplozji miał również miejsce dramat życia, pracy i męczeńskiej śmierci Savonaroli. Duch wolnej informacji szybko przenosił się do innych miast i poza Alpy, oświecając całą Europę nowymi ideami. W ciągu 100 lat od czasów Wycliffa i Husa coraz częściej podnosiły się głosy z wołaniem o religijną reformę w Kościele katolickim. Gdy wieści o torturach i śmierci Savonaroli nadały tym nawoływaniom sensu nagłej potrzeby, Jan Wessel wyjaśnił zasady teologicznej argumentacji reform, które miały wkrótce osiągnąć dojrzałość w naukach reformacji. Renesansowy humanizm oddziaływał na wielu z tych wykształconych, którzy mieli wpływowe i odpowiedzialne pozycje w kościele i państwie. Czujni na rosnący radykalny ruch przeciw nadużywaniu władzy przez papiestwo i świadomi, że zbyt drastyczna reforma może podzielić imperium na zwalczające się partie, pozostawiając Europę niezabezpieczoną przed Turkami z południowego wschodu, ci wykształceni chrześcijańscy humaniści rozpaczliwie poszukiwali mniej radykalnych reform w kościele katolickim. Tak jak prorocy Baala, pierwsza królewska rozdział 18, ponieśli oni w swoich wysiłkach klęskę. Jednakże krótko po tym zaczęła się wielka praca reformy religijnej rozpoczęta przez Lutra i Zwingliego. Tak więc Boża moc przez jego prawdziwy lud przeprowadziła tę reformację, której humanizm, nawet przez swoich najzdolniejszych przedstawicieli, nie zdołał dokonać. Humanistyczne wpływy w okresie reformacji. Sama reformacja właściwie była wyrazem protestu prawdziwych uczuć religijnych przeciw nadużywaniu władzy przez religijne autorytety i przeciw degradacji przeciążonego podatkami i gnębionego przez duchowieństwo społeczeństwa. Jednak w większości wypadków, ale nie zawsze, Bóg używał uczonych, aby jemu przewodzili. Luter był mężem o wielkich umysłowych zdolnościach, odważny, silny, bezkompromisowy, o żywym i dociekliwym sposobie myślenia. Będąc płodnym pisarzem, podniósł on barbarzyński uprzednio język niemiecki do nowego klasycznego poziomu przez swoje objaśniania, w tym te dotyczące listu do Galatów. Szczególnie zaś przez swoje tłumaczenia Pisma Świętego z języków oryginalnych. Jego ruch, który stał się kościołem luterańskim, w obronie swoich nauk wprowadził na uniwersytety i do kościołów istną plejadę uczonych. Wszyscy oni przez swoje wykształcenie nieuchronnie znajdowali się pod wpływami humanizmu, jaki prezentowali uczeni owej doby. W tym czasie geniusz Erasma, zmarł w 1536 roku, był także dla papieskiego autorytetu dokuczliwy. Jego śmiałe i ostre ataki na nadużywanie władzy przez Kościół rzymski, a szczególnie przez jego wodzów doprowadziły do stwierdzenia, że nie ma takiego węzła, jaki papież mógłby zawiązać, a którego Erasm nie mógłby rozwiązać. Znany jako książę humanistów, Erasm jednak dzięki swemu wyrobionemu zdrowemu rozsądkowi sprzymierzonemu z wielką nauką, występował wówczas przeciw tym humanistom, którzy tak jak średniowieczni scholastycy stawiali styl ponad treść i cel. Jego osobista nieśmiałość jest ukazana w ostrym świetle poprzez kontrast z siłą i odwagą Lutra. Czasy te słynne są z debat i kontrowersyjnych pism ludzi takich jak Erasm, Luther, Zwingli, Ulrich von Hutten, filozofowie Sorbony, Henryk VIII Angielski, Sir Thomas More, John Colet i wielu innych. A wszyscy oni byli w wielkim stopniu pod wpływem nowej nauki, humanizmu. Przypominamy także o wielkiej wiedzy wielu tych, których Bóg wybrał w tamtych czasach reformacji, takich jak Tomasz Cranmer, w dużym stopniu pod wpływem Erasma, Michał Servet, teolog, lekarz i wydawca dzieł drugowiecznego astronoma i geografa Ptolemeusza, i Baltazar Hubmaier, zdolny myśliciel, pisarz i dyskutant. Między ich bardziej sekciarskimi zwolennikami są Jan Kalwin, człowiek o wielkim intelekcie, Faust Socyn, który nauczał, że rozum ludzki jest jedyną trwałą i pewną podstawą, na której protestantyzm może się oprzeć, oraz wielu innych. Przyznajemy jednak, że prawdziwy Kościół niewielu miał takich ludzi. 1 Koryntów rozdział 1 wersety od 26 do 31, i że nawet pośród jego wodzów we wszystkich wiekach wielu posiadało skromniejsze osiągnięcia intelektualne, ludźmi byli nieuczonymi i prostakami, Dzieje Apostolskie rozdział 4 werset 13. Taka praca, jakiej Bóg dokonał przez pasterza Jerzego Foxa, trafnie ukazuje Bożą zdolność i gotowość użycia każdego z osobna i wszystkich, którzy mają czyste serca. Psalm 24 werset 4, Psalm 51 werset 12, Psalm 73 werset 1, nie zważając na ich naukowe osiągnięcia, czy brak tych osiągnięć, synu mój, daj mi serce twoje, raczej niż samą głowę. Przypowieści Salomonowe rozdział 23 werset 26. Deistyczny humanizm. W przebudzeniu reformacyjnym, zabezpieczona przed rzymską wściekłością przez protestanckie państwa Europy, przyszła intelektualna wolność. Skwapliwie wykorzystali ją ludzie o wielkich zdolnościach umysłowych, którzy będąc hamowani przez władze religijne nie mogli tych zdolności przejawiać. Ta wolność do posiadania przeciwnych poglądów, szczególnie w Anglii, doprowadziła do nowego humanistycznego postępu. Intelektualna pycha, ta pięta achillesowa wielu myślicieli, pomimo uznawania osobowości Boga, wieczności i jego twórczych atrybutów jako wielkiej pierwszej przyczyny, doprowadziła niektórych do zaprzeczenia Bożemu zainteresowaniu i kierującej opatrzności sprawami ludzkimi. Ze swych rozmyślań nad niedoskonałością stanu rodzaju ludzkiego, wyciągnęli oni wniosek, przeciwny do jasnej nauki Pisma Świętego, że Bóg celowo pozostawił ziemię w stanie niedokończonym, aby ludzkość wprowadziła doskonałość, podczas gdy on sam przeniósł się do innej części wszechświata. Orzekli oni, iż Pismo Święte dane było przez Boga dla nieświadomych i niewykształconych, dla zwykłych ludzi, żeby mogli wierzyć i przez to przychodzić do Boga. Twierdzili, że zdolności rozumowania elity intelektualnej były nie tylko wystarczające, aby doprowadzić ich do Bożej łaski, ale że Bóg zapewnił, iż zdolności te ostatecznie były w stanie doprowadzić świat do jego upragnionego stanu doskonałości. Pogląd ten znany jako deizm w naszej książce Bóg, w strony od 416 do 454, został zupełnie obalony. Tak więc, mając swobodę rządzenia, humanizm z człowiekiem jako centralną postacią, autorem dobrodziejstw dalszego postępu jak i ich odbiorcą, stał się narzędziem pychy i intelektualnej ignorancji. Szczególnie począwszy od XVII-wiecznych pism żołnierza, polityka i filozofa Edwarda, lorda Herberta z Sherbury i innych z tego okresu, zaczął się wielki upadek wiary i moralności w Anglii. Zdradziecki i szybko rozwijający się ów fałszywy pogląd o Bogu początkowo dokonał wielkiej sztuki podawania się za prawdę i sprawiedliwość, ale szybko zdegenerował się do niewierności, szczególnie przez pisma historyka i filozofa Davida Hume'a, zmarł w 1776 roku. W Brytanii, począwszy od 1738 roku ukazania Jana Wesleya, zapoczątkowały wielkie religijne przebudzenie, które odrzuciło bezbożność i niewierność humanistycznego deizmu. W narodzie osłabionym przez deistyczne nauki, w którym ludzie byli deprawowani przez niemoralność i społeczną degradację, wielu pokutowało i uwierzyło, gdy słyszeli subtelne wezwania Wesleya, by wierzyli, i jego jasne nawoływania do pozostania uczniami Jezusa. Uzupełniając to, pisma ludzi takich jak biskup Joseph Butler, a szczególnie jego analogia, sprzeciwiły się deizmowi w sferze intelektualnej i stawiły czoła niewierze i sceptycyzmowi przy pomocy takich argumentów, które do tej pory nie zostały w logiczny sposób odparte przez deistów. Z Francji jednak przybyli Voltaire, Rousseau i inni, by zjednoczyć się z Bolingbrokiem, Himem i współczesnymi im deistami angielskimi. Przez nich szczególnie ta nowa filozofia została przeszczepiona do Francji. Tam deizm niesprawdzony przez religijną prawdę, tak jak to miało miejsce w Anglii, popadł w bezbożność materializmu, stając się głównym wpływem w tym okresie chełpienia się przez człowieka oświecenia, i w czasie upadku arystokracji oraz monarchii podczas krwawej rewolucji francuskiej. Ateistyczny humanizm. Następny wielki napór idei humanistycznych przeciw prawdzie, o jego Bożej wszechobecnej opiece i nadzorze w sprawach ludzi, zaczął się także w Anglii, w dziełach emigranta Karola Marksa i Karola Darwina. Marks był na czele tych, którzy bezpośrednio atakowali samą egzystencję Boga i potrzebę religii w kategoriach społecznej i politycznej filozofii. W tym okresie filozofowie teoretyczni wysnuwali już swoje materialistyczne teorie o tym, jak materialny świat mógł zostać uformowany i uporządkowany bez potrzeby istnienia Stwórcy. Na podstawie takich wniosków Marx postulował, że człowiek zarówno fizycznie, jak i psychicznie, jest częścią jakiejś całości i jest związany przez ten sam naturalny porządek, który przez swoje stałe prawa kontroluje cały materialny świat. On uczył, że historia potwierdza to, a sam człowiek uległ ewolucji podczas nieuniknionego historycznie zdeterminowanego procesu rozwoju. Rozwój ten w porę wyprowadzi człowieka z tych obecnych, godnych pożałowania warunków, gdzie jest cudzoziemcem trzymanym w społecznej i religijnej niewoli, a wprowadzi go do jego prawdziwego dziedzictwa w stanie naturalnego porządku, gdzie otrzyma wolność w całkowicie materialnym świecie, gdzie będzie panem samego siebie i swojego otoczenia. Tak więc człowiek obmyślił sposób na to, aby w społeczeństwie bez Boga i świecie bez Stworzyciela usprawiedliwić swoją ufność we własne możliwości. Corliss Lamont, czołowy pisarz współczesnych świeckich humanistów, zauważa: w grupie naturalistycznych humanistów znajdujemy zwolenników Karola Marksa. Darwin i humanizm. Darwin i jego stronnicy nie podkreślali społecznego i politycznego poparcia dla idei humanizmu, lecz raczej wysuwali naukowy argument, czyli pojęcie naturalnej selekcji, a nie Boga i specjalnych aktów stwarzania, jako przyczyny rozwoju gatunków. Lamont podsumowuje to w ten sposób: to, czego dokonali Darwin i jego koledzy biolodzy, było zademonstrowaniem, że nie istnieje szeroka i nieprzekraczalna przepaść pomiędzy Homo sapiens, rodzajem ludzkim, i resztą natury. Dając najbardziej przekonujące poparcie głównej tezie naturalistów, że człowiek i jego wszystkie doświadczenia są częścią natury, i dalej, naturalizm jest silnym przedmurzem humanizmu. Przez wiele lat wiara w prawdę i inspirację Biblii była atakowana przez pospolitych racjonalistów i wyższych krytyków wywodzących się spośród uczonych zarówno z Kościoła, jak i spoza niego. W mniej odległych czasach sprawozdanie Księgi Rodzaju dotyczące pochodzenia gatunków, szczególnie ludzi, było zwalczane przy pomocy twierdzeń, że żyjące stworzenia osiągnęły swój obecny stan przez proces bezmyślnej, organicznej ewolucji. Do czasów Darwina poglądy te były zwalczane przez Kościół i odrzucane przez naukę z powodu braku możliwej do zaakceptowania przyczyny zmiany gatunków. Darwin, którego geniusz obserwacji i naukowych badań został omamiony przez spryt do spekulacji oraz przesadne pragnienie akceptacji ze strony naukowych towarzyszy, rozwinął teorię naturalnego doboru jako przyczyny ewolucyjnego postępu. W ten sposób dał on wrogom Biblii główną broń, która miała pokonać opór nominalnego Kościoła i świata naukowego. Oprócz kilku wiernych przywódców Kościoła oraz ich zwolenników ogarnęła niewiara, gdyż teolodzy rywalizowali ze sobą, wyprzedzając nawet naukowców w swoich wczesnych, fantastycznych spekulacjach, starając się dopasować biblijne nauki do modnej teraz teorii ewolucji. Podczas gdy biblijne sprawozdanie o stwarzaniu było odrzucone, jako niemożliwe dłużej do utrzymania w świetle współczesnej wiedzy naukowej. 1 Tymoteusza rozdział 6 werset 20. Z tego przewrotu rodzaj ludzki zaczął wychodzić tak dumny i arogancki, jak gdyby był zupełnie wolny od jakiejkolwiek kontroli, a swój własny postęp i los zawdzięczał wyłącznie sobie. Filozofia zrobiła pełny obrót i słowa Protagorasa, człowiek jest miarą wszechrzeczy, ponownie podsumowały ogólny pogląd. Od tego czasu świecki humanizm wielkimi krokami postępował naprzód w chrześcijańskim świecie, choć nie był on uznawany za taki przez większość z tych, którzy byli dotknięci jego wpływem. Wraz z nadejściem XX wieku społeczeństwo w krajach chrześcijańskich zaczynało się dzielić na dwie części składowe, konserwatystów i świat pracy. Zazwyczaj Kościół znajdował się po stronie konserwatywnej, chociaż znaczący ruch chrześcijańskich socjalistów z humanistycznymi podtekstami powstał już w Brytanii w czasach Thomasa Carlyle'a. Zmarł w 1881 roku. Ruch ten przy poparciu kościoła niskiego, obejmującego zwolenników tradycyjnego protestantyzmu reformacyjnego w kościele anglikańskim, i nonkonformistów doprowadził w końcu brytyjską partię pracy do uzyskania reprezentacji w parlamencie. Jednakże główna siła humanizmu znajdowała się po stronie radykalnej lewicy i wraz z nadejściem XX wieku wzrost świeckiego humanizmu w przybliżeniu odpowiadanego ulubionemu bojownikowi, radykalnemu ruchowi robotniczemu, w jego różnych formach. Dwudziestowieczny humanizm. Kiedy wygasł wpływ kościoła, po raz pierwszy świecki humanizm zaczął uzyskiwać swoją własną unikalną tożsamość, chociaż do dnia dzisiejszego jest to raczej szerzący się wpływ niż zorganizowane stowarzyszenie. Istnieje wiele organizacji zawierających w swej nazwie słowo humanista, takich jak Międzynarodowy Związek Humanistyczny i Etyczny, Brytyjskie Stowarzyszenie Humanistów i Amerykańskie Stowarzyszenie Humanistów. Świecki humanizm użycza swego wpływu każdej szkole filozoficznej lub czynnej korporacji, która sprzeciwia się superhumanizmowi, to znaczy wierzy w jakąkolwiek istotę, siłę lub wpływ, które są wyższe niż te, jakie znajdują się w człowieku i w pozostałej części natury. Tak więc, wiele z jego działań jest prawie niemożliwych do prześledzenia, ale jego wpływ szerzy się szczególnie pomiędzy ludźmi wykształconymi i może być rozpoznany właśnie jako taki przez tych, którzy zostali oświeceni w tej kwestii. Większość z XIX-wiecznych intelektualistów i prawie wszyscy z tych XX-wiecznych, którzy osiągnęli wielki wzrost wiedzy, dzięki warunkom coraz bardziej zaawansowanego czasu końca, Daniela rozdział 12 wersety od 1 do 4, zaufali ludziom i poparli sprawę humanizmu w mniejszym lub większym stopniu. Wielu stało się zwolennikami humanizmu. Ferdinand Schiller, zmarł w 1937 roku, wykształcony w Anglii, później profesor filozofii w Los Angeles, USA, pierwszy użył słowa humanizm jako specjalnego określenia dla swej własnej, na wpół religijnej, na wpół moralnej, filozofii. Przypuszczalnie najaktywniejszym współcześnie propagatorem i kaznodzieją humanizmu jest Lamont. On przedstawił ogólną pozycję świeckiego humanizmu w swojej książce Filozofia humanizmu, jej główne założenia będą zbadane później. Gdy świat się podzielił, a szybko szerzące się wśród klasy robotniczej nauki socjalistów, były przyjmowane i rozpowszechniane przez wielu intelektualistów, świecki humanizm i jego sojusznicy, tacy jak naturalizm, ewolucjonizm, materializm, marksizm i tak dalej, stworzyli nowe zagrożenie dla religijnej władzy papiestwa i kościoła rzymskokatolickiego. Szczególnie prowincjonalni biskupi byli poddawani silnym społecznym presjom, by w tym tak zmieniającym się świecie przeprowadzić reformę. Powodowało to narastające zniechęcenie i chłód w stosunkach z popierającym tyranię, autokratycznym Rzymem. By utrzymać jedność Kościoła i przywództwo papieża, zaistniała potrzeba budowy ekumenicznych mostów ponad nowymi doktrynalnymi i filozoficznymi barierami, które pojawiły się w krajach, w których rozwijał się socjalizm, a marksizm przyniósł rewolucję lub groził jej wywołaniem. Tego zadania podjął się francuski profesor Jacques Maritain, urodzony w Paryżu w 1882 roku, który w okresie między dwoma fazami wojny światowej napisał wiele książek rozważających świeckie i duchowe wpływy na dwudziestowiecznego człowieka. Stworzył on filozoficzną obronę nauk Rzymu przed atakami marksizmu i świeckiego humanizmu. Jego praca zostanie przeanalizowana później. Współczesny religijny humanizm. W okresie ożywienia, po każdej fazie wojny światowej, pozycja jednostki malała, gdy społeczeństwo organizowało się w opozycyjne grupy dążące do władzy, objawienie rozdział 16 werset 16, a klasa robotnicza pojawiała się jako coraz bardziej zorganizowana grupa zarówno w wysoko uprzemysłowionych państwach, jak i w biednych nieuprzemysłowionych krajach trzeciego świata. Marksizm ze swoim wskazywaniem na zło w społeczeństwach kapitalistycznych i ze swoim najlepszym rozwiązaniem w postaci dyktatury proletariatu, robotników, stał się bardziej pociągający, a socjalizm we wszystkich swoich formach rósł bardzo szybko. Broniąc się, kościoły chrześcijańskie próbowały eksperymentów z księżmi robotnikami, ale te eksperymenty nie odniosły sukcesu, gdyż wielu z nich było i jest pozyskiwanych dla sprawy socjalistów. W uboższych krajach kleru tożsamiał się z prześladowanymi i jako obrońca chrześcijańskiej wiary pokazanej przez czyn był on także orędownikiem sprawy tych ludzi. Reakcyjni przywódcy kościoła, szczególnie papiestwo, byli coraz bardziej zaniepokojeni utratą kontroli, a problem ten został określony jako światowe przesunięcie nacisku z duchowych na materialne potrzeby człowieka, czyli na humanizm, fundamentalny motyw materialistycznych filozofii. Rosnące uświadomienie prostych ludzi coraz bardziej jasno odkrywało fałszywą pozycję sił rządzących w kościele i w państwie. W naszych czasach wielu religijnych aktywistów chrześcijaństwa odeszło od duchowych celów i nauk na rzecz społecznych celów i projektów. Jezus coraz częściej jest prezentowany jako wielki społeczny reformator i nikt więcej. Jest to klasyczny pogląd humanistów na Jezusa widzianego nie jako Bożego Syna, Odkupiciela, Zbawcę świata, który wzbudzony został ze stanu śmierci i siedzi po prawicy Ojca, lecz jako zwyczajnego człowieka. Trzeba przyznać, że jednego z najlepszych, jakich Tarasa wydała, ale ciągle zwykłego człowieka, który zmarł dawno temu i pamięta się o nim jedynie ze względu na jego odwagę, litość i potępienie sił rządzących oraz społecznego porządku w tamtym czasie. W bardziej niedawnych czasach Światowa Rada Kościołów otwarcie przyjęła pozycję socjalistów w walce z uciskającymi lub przypuszczalnie uciskającymi rządami prawicowymi, dostarczając nawet dużych funduszy rewolucyjnym ruchom zaangażowanym w partyzancką wojnę przeciw ustanowionym rządom. Reakcyjne elementy w kościołach, szczególnie papiestwo i jego główni stronnicy, są pod rosnącym naciskiem ostrych społecznych argumentów ze strony swoich własnych odłamów o przeprowadzenie szerokich reform. Wysiłki, by wprowadzić ekumenizm, dotyczyły nie tylko połączenia rozbitego chrześcijaństwa, ale także miały na celu pozyskanie tych, którzy zabłąkali się do marksizmu i świeckiego humanizmu. Poszukiwano jakiejś formy możliwego do przyjęcia kompromisu, i znów, tak jak w czasach Tomasza z Akwinu, papiestwo zwróciło się w stronę nowej odmiany religijnego humanizmu. Ta ostatnia odmiana humanizmu analizuje nauki Marksa i wyprowadza pewne zasady, które pokazują, że w rzeczywistości komunizm jest formą religii, która popełniła błąd koncentrując się na człowieku, a nie na Bogu. Zaakceptowano nieuniknione, niezaprzeczalne żądania społecznej sprawiedliwości wysuwane przez socjalistyczny świat i starano się pokazywać, że tkwiły one zawsze w chrześcijaństwie, lecz czekały na historyczne wydarzenia obecnego czasu, by wyjść na jaw. Wierzy się, że obecnie nadszedł czas, aby powstało nowe chrześcijaństwo obejmujące nowe swobody i docierające do wszystkich grup społeczeństwa, ale diametralnie sprzeciwiające się każdej centralnej władzy, innej niż Kościół, takiej jak państwo, partia polityczna, lub nawet władzy części społeczeństwa takiej jak proletariat. Prawie całkowicie odpowiedzialny za tę zamierzoną reformę był profesor Maritain. Wychowany jako liberalny protestant, ożenił się w rosyjskiej, żydowskiej rodzinie. Po nawróceniu się jego żony na katolicyzm, uznał on za pracę swego życia studiowanie i odświeżenie prac Tomasza z Akwinu dla dwudziestowiecznych celów. Napisał on ponad 30 książek na ten temat, ale jego najbardziej znaczącą pracą był całkowity humanizm z objaśniającym pod tytułem Świeckie i duchowe problemy nowego chrześcijaństwa, po raz pierwszy opublikowane w 1936 roku. Papież Paweł VI na Soborze Watykańskim II, Soborze Ekumenicznym, publicznie uznał pracę Maritaina, która odegrała główną rolę w stworzeniu filozoficznych warunków, które doprowadziły do tego soboru. Gdyby społeczne warunki były stałe, ten niełatwy kompromis pomiędzy przeciwnymi sobie światopoglądami mógłby objąć świat religijny i osiągnąć stabilizację w chrześcijaństwie na lata przyszłe, tak jak to było w czasach Tomasza z Akwinu. Jednak, gdy świat w obecnym czasie wielkiego ucisku, Daniela rozdział 12 werset 1, Izajasza rozdział 22 werset 5, Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety 21 i 22, i tak dalej, nadal dzieli się i polaryzuje, gdy wzrasta wiedza, Daniela rozdział 12 werset 4, pokazując te pochodzące z ciemnych wieków błędy, na których obecny, zły, porządek świata jest oparty, Galatów rozdział 1 werset 4. Ta kompromisowa pozycja religijnego humanizmu staje się coraz bardziej nie do utrzymania. Na świecie aprobuje się silne, reakcyjne rządy utrzymujące prawo i porządek, a gdy radykalne i niezdyscyplinowane elementy niszczą wysiłki tych rządów, by kontrolować sprawy państwa, pole kompromisu pomiędzy tymi dwoma stronami szybko zanika, Drugi Tymoteusza rozdział 3 wersety od 1 do 9 i 13, drugi Piotra rozdział 3 werset 3. Lecz kompromisowa pozycja integralnego lub religijnego humanizmu, z jego próżną wiarą w nowe, zreformowane, chrześcijaństwo, będzie krótko trwała, a flirt z marksizmem wkrótce się skończy, spalony przez płomienny żar wydarzeń Dnia Gniewu Pańskiego. Malachiasza rozdział 3 werset 2, rozdział 4 werset 1, Sofoniasza rozdział 1 werset 18. Wszystkie doczesne dzieła rodzaju ludzkiego, włączając w to wiele różnych filozofii, które nie są w pełnej zgodzie z boskim charakterem i planem wieków objawionym w Jego Słowie, są jedynie bałwanami, Izajasza rozdział 40 wersety od 15 do 24, rozdział 44 wersety od 9 do 20, przeznaczonymi na zniszczenie w katastrofie, jaka obejmie narody w czasie wielkiego ucisku, Objawienie rozdział 2 wersety 26 i 27. Współczesny świecki humanizm. Chociaż wcześniejsze formy humanizmu nadal istnieją w wielu zamaskowanych formach, najbardziej rozpowszechnionym i przytłaczającym jest obecnie nowoczesny świecki humanizm znany jako współczesny humanizm. Tak więc naśladując powszechny zwyczaj ignorowania innych form, będziemy nawiązywać tylko do tej jednej odmiany po prostu jako humanizmu. Podczas gdy w ostatnich czasach narody chrześcijaństwa i ogólnie świata starały się osiągnąć stabilizację w obliczu trwającej i wzmagającej się burzy czasu wielkiego ucisku, Sofoniasza rozdział 3 werset 8, Psalm 107 wersety od 23 do 28, Izajasza rozdział 22 werset 5, rozdział 24 wersety od 17 do 23, Daniela rozdział 12 werset 1, Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety 21 i 22, 1 Tesaloniczan rozdział 5 wersety od 1 do 5, ludzie, dowódcy jak i ci dowodzeni, są coraz bardziej oszołomieni falą zła, Ewangelia Łukasza rozdział 21 wersety od 25 do 27. Jedno po drugim, fałszywe pojęcia i doktryny, które stanowiły fundament społeczeństwa w tym obecnym złym świecie, Galatów rozdział 1 werset 4, Ewangelia Jana rozdział 15 wersety od 17 do 19, są ujawniane, ukazywane przez jasne świecenie prawdy w tym okresie Epifanii, kiedy Pan Jezus jest objawiany, 2 Tesaloniczan rozdział 2 werset 8, 2 Tymoteusza rozdział 4 werset 1. Respektowane uprzednio bastiony prawa i porządku są atakowane, kompromitowane, nieuznawane i zostaną zmiecione tak jakby przez potop, Izajasza rozdział 14 wersety 22 i 23, rozdział 28 werset 2, Nachum rozdział 1 werset 8, Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety od 37 do 39. Zobacz naszą książkę, Bitwa Armagedonu. Chociaż samo usposobienie człowieka pragnie czegoś, w co mógłby on wierzyć, i kogoś, z kim on i społeczność, do której należy, mogliby się identyfikować w tym ogromnym, w dużym stopniu niepojętym świecie, czuje się on zagubiony. Upadanie tronów, innych rządów i politycznych systemów, obawa przed załamaniem się struktur finansowych i ekonomicznych porozumień, wraz z bardzo szybkim upadkiem norm moralnych, niszczy pewność siebie i wiarę ludzi w ich uhonorowane czasem instytucje. Pomimo to, naprawdę niewielu zauważało, jak to zło postępowało tuż za religijną niewiarą i dyskredytowaniem Biblii. Dla zwiedzionej ludzkości, 2 Koryntów rozdział 4 wersety 3 i 4, 1 Jana rozdział 5 werset 19, Nauki i wiarygodność Biblii są nierozwiązalnie związane ze stanowiskiem sekciarskich nauczycieli religijnych i sekt chrześcijaństwa. Tak więc to zło, jakie obecnie ukazywane jest w chrześcijaństwie, zupełnie niesprawiedliwie zniesławia Biblię. Niewielu zdaje sobie sprawę, jak domniemani stronnicy Biblii w wielu denominacjach w mniejszym lub większym stopniu błędnie przedstawiają Boga, wypaczają nauki Jego słowa i działają w sposób sprzeciwiający się kierownictwu Ducha Świętego, 1 Piotra rozdział 2 wersety 7 i 8, Objawienie rozdział 3 wersety od 14 do 18. Ludzie mający jak najlepsze intencje, lecz oślepieni przez sekciarskich przywódców naprawdę o zaistniałej sytuacji, rozpaczliwie starają się ustalić inne, zastępcze wartości, w które można by wierzyć, identyfikować się z nimi, kurczowo ich się trzymać i wielbić, by w ten sposób ustabilizować swój zagrażający runięciem świat. Ewangelia Mateusza rozdział 15 wersety 13 i 14, Rzymian rozdział 1 wersety 20 i 21. Wysunięty na czoło w ostatnich czasach i starający się przyciągać przez wszelkiego rodzaju bezprawne spekulacje, zwodnicze twierdzenia i nieosiągalne, utopijne obietnice mające rzekomo przynieść ludziom szczęście bez Boga, humanizm jest jedną z takich alternatyw. Karmiąc się jak szakal na martwych nadziejach ludzi rozczarowanych fałszywymi religiami, humanizm chełpi się tym, że jest koncentrującą się na człowieku alternatywą dla utraconych idei. Usiłuje on pociągnąć zwolenników z zagubionego i zdezorientowanego świata, w którym obfituje zło i niewiara, Ewangelia Łukasza rozdział 18 werset 8, 2 Piotra rozdział 3 wersety od 3 do 18, Objawienie rozdział 11 werset 18. Z powyższego widzimy, jak ten skoncentrowany na człowieku duch humanizmu przeniknął do niektórych z najbardziej znaczących w historii ruchów religijnych i filozoficznych. Pomimo odważnych wysiłków myślicieli zaliczanych do najbardziej oryginalnych, by w sposób teoretyczny zdefiniować idealne humanistyczne społeczeństwo, tak jak w Platona Republice, Tomasza Mura, Utopii i Nowej Atlantydzie Francisa Bacona, te dwa ostatnie dzieła są wczesnymi formami religijnego humanizmu, humanizm w praktyce zawsze miał skłonności do wyradzania się. Jednak obecnie po raz pierwszy widzimy humanizm stojący samotnie, wartość sama w sobie, utrzymujący, iż jest lekiem na wszystkie choroby społeczeństwa, kompletną filozofią i drogą życia mającą przynieść długo poszukiwaną ulgę umęczonemu stanowi ludzkiemu. Jego głos, ostry w swym sprzeciwianiu się Słowu Bożemu, mówi nam, że tylko w ludzkości, Rzymian rozdział 1 werset 25, a nie tylko w Chrystusie, Rzymian rozdział 8 wersety od 17 do 19 i 22, Izajasza rozdział 9 wersety 8 i 7, istnieje taka nadzieja. Cele humanizmu. Przyznajemy, że czasami za propagowaniem tej ateistycznej, skupiającej się na człowieku filozofii i sposobie życia kryje się chęć osiągnięcia pewnego dobra dla ludzkości. Rzeczywiście, jest to prawdziwe dla większości filozofii społecznych. Lecz jasno widzimy oszukanie nieprawości, przez którą szatan prowadzi cielesne umysły tych nauczycieli błędu, by nadal oślepiali rodzaj ludzki naprawdę w tym dniu, w którym Pan Jezus będzie objawiony, Ewangelia Łukasza rozdział 6 werset 39, rozdział 17 wersety od 26 do 30, 2 Tesaloniczan rozdział 2 wersety od 1 do 12. Ze względu na wielki wzrost wiedzy we wszystkich dziedzinach nauki, Daniela rozdział 12 werset 4, która łamie struktury starych błędów podtrzymujących obecny zły świat, Galatów rozdział 1 werset 4, Efezów rozdział 5 werset 16, wszystkie argumenty przeciwko Bogu i Jego prawdzie z konieczności stają się bardziej zwodnicze, powierzchowne, nierealne, ostentacyjne i chełpliwe. Siła przyciągająca takich argumentów coraz bardziej opiera się na strachu i zagubieniu ludzkości, która usiłuje schronić się i zabezpieczyć przed degenerującymi warunkami na świecie w tym dniu gniewu Pańskiego. Ewangelia Łukasza rozdział 21 wersety 25 i 26, Psalm 107 wersety od 23 do 27, Izajasza rozdział 2 wersety od 17 do 21, rozdział 19 werset 3, Egipt jest typem na świat, Objawienie rozdział 6 wersety od 15 do 17, porównaj Malachiasza rozdział 3 wersety 1 i 2. Cele humanizmu są dwojakie. Po pierwsze, humanizm usiłuje zniszczyć wszelką wiarę w Boga i w istnienie duchowego świata, to znaczy wiarę w egzystencję Boga i Jego naturę, wiarę w istnienie istot duchowych i ich wpływ, wiarę w ludzkość i świat fizyczny jako stworzone przez Boga, oraz wiarę w boski plan wieków w jego różnych aspektach, włączając w to upadek Adama, śmierć, jako karę za grzech, okup, wysokie powołanie, wzbudzenie i restytucję, Królestwo Chrystusa, wieki chwały i życie wieczne. Dalej humanizm przeczy boskiemu natchnieniu, prawdzie i autorytetowi Biblii, zaprzecza on istnieniu Bożych przymierzy, wiarygodności biblijnych doktryn, obietnic, historii, proroctw, typów i trafności, oraz użyteczności biblijnych przykazań i napomnień. Krótko mówiąc, humanizm stara się wykorzenić z ludzkich spraw każdą formę religijnej wiary, prawdziwej bądź fałszywej, a także biblijną moralność. Szczególnie jednak usiłuje zniszczyć wpływ Bożego Słowa emanujący zarówno z nauk Starego, jak i Nowego Testamentu. Po drugie, celem humanizmu jest przedstawienie, w miejscu Boga i Jezusa, rodzaju ludzkiego jako zbawcy i nadziei świata. Musimy niewątpliwie bardzo dokładnie i krytycznie zbadać treść takiego zadziwiającego twierdzenia mówiącego, że skoro Bóg nie istnieje, sam człowiek, w swoim stanie umierania i degradacji, jest jedyną nadzieją człowieka. Czy naprawdę nie ma żadnych dowodów na istnienie Stworzyciela i duchowego świata? I czy naprawdę rodzaj ludzki może uratować siebie przed śmiercią i towarzyszącymi jej warunkami umierania, smutku, cierpienia i strachu? Czy istnieją dowody, że rodzaj ludzki jest w stanie pokonać złe siły, które wypełniły stronice ludzkiej historii nieprzerwaną relacją o wojnie, tyranii, rozlewie krwi, grabieży, kłamstwie, nienawiści, podstępie, podejrzeniach, uprzedzeniu, strachu i głodzie i tym podobne? Zagadnienia te mają tak wielkie uniwersalne znaczenie, że musi być dokonana analiza faktów. Istnienie duchowego świata. Pytanie o istnienie Boga i pozostały duchowy świat należy umieścić przed wszystkimi innymi sprawami, z jakimi styka się człowiek, gdy stara się ustalić, co musi wziąć pod uwagę, by zrozumieć siebie, swoje pochodzenie, swoje przeznaczenie i swój stosunek do wszystkiego, co napotyka w swoim otoczeniu. Jego zmysły nie pozostawiają mu wątpliwości co do realności materialnego, namacalnego, trójwymiarowego świata. Chociaż może on nie być zdolny do zgłębienia swojej natury, celu, pochodzenia lub przeznaczenia, nie ma on przynajmniej wątpliwości co do swego istnienia. Zarówno humaniści, jak i niehumaniści generalnie zgadzają się z tym. Rodzaj ludzki nie ma powodu, by wątpić w realność skojarzonej, choć niepojętej sfery mózgu ze świadomością, pamięcią, wolą, wyobraźnią itd., ponieważ tworzy ona część tego, czego ludzkość wspólnie doświadcza, jako materialnego świata. Z tą tezą również niewielu się nie zgodzi. Tu jednak humaniści się zatrzymują. W swoim pragnieniu uczynienia człowieka miarą wszechrzeczy nie mogą posunąć się naprzód bez podważenia swoich własnych, fundamentalnych twierdzeń. Przeciwnie, muszą oni zaprzeczyć lub też wyjaśnić, jak najlepiej potrafią, wszelki dowód czy też sprawdzone doświadczenie. Faktycznie stawia to ich w niezwykle słabej pozycji, moglibyśmy powiedzieć w pozycji nie do obronienia, ponieważ nie tylko otoczenie człowieka, doświadczenie i historia są przepełnione jasnymi dowodami istnienia wyższego, nadprzyrodzonego, czyli duchowego świata, ale sama istota materialnego świata i królestwo świadomości, pamięci, woli, wyobraźni i myśli, uznawanych przez humanistów, mogą być rozsądnie i dostatecznie wyjaśnione jedynie w kontekście wyższej, nadprzyrodzonej siły, mądrości i celu. Skoro tak to wygląda, humaniści oczywiście z konieczności muszą być zwodniczy, płytcy w swej argumentacji, aby ukryć jej słabość. Jakie dowody mamy na istnienie nadprzyrodzonego, czyli duchowego świata? Wiele z nich stanowi pracę wybitnych i dobrych ludzi, którzy przedstawili dowody na istnienie Boga i pozostałego duchowego świata. Takie znakomite książki jak Bóg, Stworzenie i Istnienie Boga profesora P.S.L. Johnsona przedstawiają Boga, jako projektanta i twórcę tego ogromnego i złożonego wszechświata. Jest także rozprawa Bridgewatera, opublikowana około 1830 roku, na temat mocy, mądrości i dobroci Boga okazanych w akcie stwarzania. W traktatach tych znajdują się oświadczenia najwyższych autorytetów z dziedziny geologii, mineralogii, chemii, astronomii, fizyki oraz na temat moralnej i intelektualnej konstytucji człowieka itd., itd. Wiele z nich to prace, które również pokazują istnienie nadprzyrodzonego świata, jako naturalne następstwo prawdy i sensowności chrześcijaństwa, między innymi takie jak Dowody chrześcijaństwa Williama Paley'a, Analogia religii oraz naturalne i objawione, o budowie fizycznej i sposobie działania przyrody, Josepha Butlera. Wszystkie te głębokie dociekania w naturę rzeczy są omijane przez humanistów, którzy, aby utrzymać swoją pozycję, muszą przeżywać swoje intelektualne życie w sferze płytkich pozorów prawdopodobieństwa, wybierając rzeczy powierzchowne, omijają głębsze rozumowanie wielkich ludzi, które nie powinno być ignorowane. Oświadczenia największych myślicieli. Najwięksi myśliciele wszystkich czasów zgadzają się, że o istnieniu nadprzyrodzonego świata dowodzi naturalny świat. Prawda stwierdzenia apostoła Pawła w liście do Rzymian rozdziale 1 wersecie 20 jest potwierdzona przynajmniej przez chrześcijan, Żydów i muzułmanów, przez ludowe kultury w nierozwiniętych społeczeństwach na świecie i przez ogromny szereg myślicieli z wysoko rozwiniętych pogańskich kultur z różnych okresów historii, w powszechnym uznaniu oczywistej prawdy, że istnieje nadprzyrodzony świat. Zacytujemy kilka tych, którzy zgadzają się z Pawłem. Uwierzyłbym raczej we wszystkie baśnie Talmudu i Koranu, niż w to, że ta uniwersalna struktura nie ma mózgu. Bóg nigdy nie czynił cudów, aby przekonać ateizm, ponieważ jego zwykłe dzieła przekonują go. Francis Bacon zmarł w 1626 roku. W istocie rzeczy jest coś, czego rozum ludzki, i jego rozsądek, i ludzka moc nie może dokonać, a to coś, co tworzy, z pewnością musi być wyższe niż człowiek. Cyceron zmarł w 43 roku przed naszą erą. Gdyby Bóg nie istniał, Koniecznością byłoby wymyślenie go. Voltaire zmarł w 1778 roku. Natura jest zbyt cienką zasłoną, chwała wszechobecnego Boga przenika wszędzie. Emerson zmarł w 1882 roku. Myślisz, że jesteś zbyt inteligentny, żeby wierzyć w Boga. Ja nie jestem taki, jak i ty. Nie każdy, kto chciałby być inteligentny, jest ateistą. Napoleon zmarł w 1821 roku. Niech stwórca wszystkiego istnienia przez dobry rozum w człowieku nadal daje ludziom wypełnienie tego, co w większości przynosi poprawę zgodnie z wolą stworzyciela. Zoroaster działał około 600 roku przed Chrystusem. Wielki jest Bóg, który dał nam ręce i narządy połykania oraz trawienia, który sprawił, że urośliśmy bez naszej wiedzy o tym, że oddychamy, kiedy śpimy. Jestem myślącym stworzeniem i to zobowiązuje mnie do wielbienia Boga. Jest to moim zadaniem i to robię. Tak długo jak jest mi to dane, nigdy nie opuszczę tego posterunku. Epiktet działał około 100 roku naszej ery. Czas i miejsce nie pozwalają nam na podanie bardziej wyczerpującej listy ludzi cieszących się w świecie rozgłosem dla ich wiedzy, którzy jasno świadczyli o swojej wierze w nadprzyrodzony świat. Tacy filozofowie starożytni jak Ksenofantes, Pitagoras, Sokrates, Platon i przedni filozofowie naukowcy czasów późniejszych jak Roger Bacon, Robert Grosse Teste, Kepler, Kartezjusz, Leibniz, Newton, Huygens, Pascal, Kant, Pasteur, Agassiz oraz wielu innych większych lub mniejszych znakomitości, którzy po przebadaniu przyrody materialnego świata ogłosili swoje stanowcze potwierdzenie istnienia wyższego, niematerialnego i nadprzyrodzonego świata. Od czasów antycznych aż do naszych obecnych dni naprawdę niewielu było pomiędzy największymi myślicielami, jeżeli w ogóle byli jacyś, którzy byli wystarczająco zuchwali, jak współcześni humaniści, aby zaprzeczyć istnieniu nadprzyrodzonego świata. Ci, którzy zaprzeczyli temu, jak materialista Demokryt, V wiek przed Chrystusem, i jego późniejsi uczniowie, Epikur i Lukrecjusz, przez swoje płytkie filozofie doprowadzili ludzi do takiego upadku moralnego, że społeczeństwo weszło na złe drogi. Przekręcanie faktów przez humanistów. Tak więc widzimy, że ci, do których świat zwracał się po mądrość, są z pewnością jednomyślni, jeżeli chodzi o istnienie nadprzyrodzonego świata, duchowego królestwa i Boga, który w tym duchowym królestwie kieruje naturalnym porządkiem. Szukając u nich poparcia, humanista jest zmuszony do fałszywego przedstawiania ich przez wybór i prezentację niektórych z ich powierzchownych konkluzji, a przemilczanie ich głębszych wywodów. Wiele rzucających się w oczy przykładów takiego wprowadzania w błąd pojawia się w pismach Lamonta, który niewątpliwie ironicznie pisał w Filozofii ludzkości: jedyną funkcją, jaką Newton mógł znaleźć dla Boga, było coś w rodzaju kosmicznego majsterkowania przy poprawianiu pewnych nieregularności w ruchach bardziej odległych gwiazd i komet. Jest to rażące przekręcanie prawdy, ponieważ każdy krótki życiorys Newtona pokazuje, że był on jednym z najbardziej religijnych ludzi nauki, którzy kiedykolwiek żyli. On uważał za stratę czasu dyskutowanie jakiegoś głębokiego zagadnienia z kimś, kto nie wierzył w Boga, ponieważ był to dla niego jasny dowód, że umysł takiego człowieka nie pracuje właściwie. To tyle dla ateisty Lamonta. Niektórzy zastanawiają się nad zuchwałą śmiałością Lamonta w poszukiwaniu poparcia u tego, który w najbardziej podstawowych sprawach zdecydowanie z nim się nie zgadzał. Oczywiście to ujawnia ubóstwo argumentacji Lamonta i brak moralności jego filozofii, przy pomocy której tak cynicznie stara się on zwieść nieostrożnych, zdając sobie sprawę, że wielu nie będzie wszystkiego doświadczało. Efezów rozdział 5 werset 10, 1 Tesaloniczan rozdział 5 werset 21. Pisma tego gorliwego zwolennika humanizmu są pełne takich wypaczeń i nieudowodnionych twierdzeń. Dowód na istnienie nadprzyrodzonego świata znajduje się w dziełach stworzenia ze wszystkimi ich cudami, Ioba rozdziały od 37 do 41, Psalm 8 wersety od 4 do 10, Psalm 19 wersety od 2 do 7, Psalm 145 wersety od 1 do 5, Psalm 148. Lecz taki dowód znajduje się nawet w mocach ciemności, złych duchach z szatanem na czele i w ludziach, którzy poddali się jego rozkazom. Ewangelia Łukasza rozdział 22 werset 53, Efezów rozdział 6 werset 12, Kolosensów rozdział 1 werset 13. Historia ludzkich działań jest pełna zarówno dowodów, jak i osobistych oświadczeń o takich złych mocach. Nie do nas należy wskazywanie na nie, lecz wskazywanie na ich działalność. 2 Koryntów rozdział 2 werset 11, 1 Piotra rozdział 5 werset 8, przestrzeganie przed nimi. Dzieje apostolskie rozdział 26 werset 18, 2 Koryntów rozdział 11 wersety 14 i 15, Efezów rozdział 6 wersety od 11 do 18, ogłaszanie o ich mającym wkrótce nastąpić zniszczeniu podczas panowania Chrystusa, Ewangelia Mateusza rozdział 25 werset 41, 1 Koryntów rozdział 6 werset 3, Żydów rozdział 2 werset 14, Objawienie rozdział 20 wersety od 1 do 10, i uwolnieniu ludzkości z ich szponów, Ewangelia Jana rozdział 12 wersety 31 i 32, Izajasza rozdział 25 wersety od 7 do 10, Izajasza rozdział 35, Objawienie rozdział 20 wersety od 1 do 3 i 11, Objawienie rozdział 21, Objawienie rozdział 22. Sam szatan, książę lub Bóg tego złego świata, Ewangelia Jana rozdział 14 werset 30, rozdział 16 werset 11, 2 Koryntów rozdział 4 werset 4, Efezów rozdział 2 wersety 1 i 2, i inne demony, które żyją w niewidzialnym świecie, czemu humaniści zaprzeczają, nie stoją na stanowisku niewiary w nadprzyrodzony świat, ponieważ już w samym swoim istnieniu mają niezaprzeczalny jego dowód. Oni wiedzą, oni wierzą, a w konsekwencji swojej wiary w sprawiedliwy sąd Boga drżą, Jakuba rozdział 2 werset 19, Ewangelia Mateusza rozdział 8 wersety od 28 do 34, Ewangelia Marka rozdział 3 werset 11, Ewangelia Łukasza rozdział 4 wersety od 33 do 36 i 41. Pismo Święte, choć nie ma wpływu na tych zagubionych w głupocie niewiary, Psalm 14 werset 2, 2 Koryntów rozdział 4 wersety 3 i 4, 2 Tesaloniczan rozdział 3 werset 2, Żydów rozdział 11 werset 6, nie pozostawia mądrym w Panu, Daniela rozdział 12 werset 10, Ewangelia Mateusza rozdział 11 werset 25, Ewangelia Łukasza rozdział 10 werset 21, cienia wątpliwości. Drogie dzieci Boże, Rzymian rozdział 8 wersety 16 i 17, Efezów rozdział 5 wersety 1 i 2, są więc mądre ku zbawieniu, Ewangelia Mateusza rozdział 10 werset 16, Ewangelia Jana rozdział 5 werset 22, Rzymian rozdział 15 werset 4, 2 Tymoteusza rozdział 3 wersety od 15 do 17. To oznacza nie tylko ich pełną świadomość o świecie duchowym, lecz także ich ochronę przed wszystkimi wpływami złych duchów i ich przywiązanie do Boga, do Jezusa i do wszystkich pozostałych, którzy ich bardzo miłują, aż do osiągnięcia życia wiecznego, o ile będą wiernymi, dzięki dobrym wpływom duchowym, co jest ich żywym doświadczeniem. Psalm 91, Psalm 141 wersety 8 i 9. Mądrzy w Panu oczywiście zrozumieją. Humanizm nie może zaprzeczyć istnieniu duchów i istot duchowych. Należy pamiętać, że argumenty popierające humanizm całkowicie zależą od umiejętności udowodnienia ponad wszelką wątpliwość, że Bóg i cały pozostały nadnaturalny świat nie istnieją. Niepewność w tej sprawie natychmiast podważa fundamenty całej ateistycznej argumentacji i unieważnia podstawowy postulat humanizmu, że człowiek jest miarą wszechrzeczy, ponieważ ta niepewność sama przez się oświadcza. Człowiek może nie być miarą wszechrzeczy, a jeśli on nią nie jest, to co wtedy? Na to humaniści nie mogą odpowiedzieć, ponieważ aby utrzymać swoją pozycję muszą wykluczyć wszelką niepewność. Ze względu na to, humanizm nie może być zaprezentowany jako rozsądna i uzasadniona propozycja żadnej z dwóch szkół agnostycyzmu, ani szkole, nie można poznać, ponieważ to jest nierozpoznawalne, ani szkole, nie wie się wystarczająco dużo, aby być pewnym jakiejś odpowiedzi. Obydwie te szkoły we właściwy sposób odrzucają z góry założoną humanistyczną pewność. Dwa krótkie logiczne wywody zademonstrują słabość takiej skoncentrowanej na człowieku filozofii. Po pierwsze, nikt nie może udowodnić negatywnego twierdzenia, że Bóg i pozostały świat nadnaturalny nie istnieją, ponieważ aby tego dokonać ludzie sami musieliby być istotami duchowymi, gdyż tylko duchy mogą widzieć duchy. Gdyby ludzie mogli widzieć niezmaterializowane duchy, wszystkie wątpliwości byłyby rozwiane. Ludzie musieliby też być wszechobecnymi, wszechwiedzącymi i wszechmogącymi, jakimi z całą pewnością i w żadnym sensie nie są. Po drugie, jeżeli sprawa ta pozostaje kwestią niepewną, człowiek zawsze powinien postępować tak, jakby Bóg istniał i usilnie powinien go poszukiwać. Dzieje apostolskie rozdział 17 wersety od 24 do 28, Żydów rozdział 11 werset 6, ponieważ takie postępowanie dodaje otuchy, jest pomocne i zaspokaja potrzeby duchowe. Tymczasem postępowanie przeciwne niesie z sobą najsmutniejsze z możliwych konsekwencje. Rozpoznajemy więc błędne rozumowanie wszystkich ateistów i złe skutki, jakie wynikają z pokładania ufności w pozbawionym wsparcia niepewnym i upadłym ludzkim rozumie. Psalm 14 werset 2, porównaj z listem do Tytusa rozdziałem 2 wersetem 8 i drugim listem do Tymoteusza rozdziałem 1 wersetem 7. Bóg widzi zakłopotanie rodzaju ludzkiego w tej kwestii i daje uprzejme, współczujące kierownictwo w swoim natchnionym słowie. On pyta, Ioba rozdział 11 werset 7, Izali tajemnice Boga wybadasz? Strofuje też delikatnie i wykazuje ludzką małość oraz potrzebę właściwej samooceny. Psalm 138 werset 6, Izajasza rozdział 55 wersety od 6 do 11, rozdział 57 werset 15, Ewangelia Mateusza rozdział 5 werset 5, rozdział 11 werset 29, Rzymian rozdział 12 werset 3, które ochronią ludzi od złych skutków pychy, wyniosłego ducha i od bezczelności okazywanej Bogu przez wynoszenie się, które nie jest właściwe wobec swego Stworzyciela, Przypowieści Salomonowe, rozdział 16, werset 18. Czy rodzaj ludzki może zbawić świat? Odpowiedzią na to pytanie jest głośne nie. Wiele nadziei opiera się na osiągnięciach i zdolnościach rodzaju ludzkiego, które zostały zapoczątkowane w przeszłych wiekach i obecnie. Olbrzymi wzrost wiedzy w naszych czasach objawia jednakże ludzkie wysiłki w przeszłości, żeby regulować i kontrolować swoje sprawy, jako dokument ponurych i ulegających degeneracji niepowodzeń. 1 Koryntów rozdział 3 werset 13, rozdział 4 werset 5, już od czasów Abrahama rozjaśniony jedynie tam, gdzie odczuwany był wpływ ewangelicznej prawdy, Galatów rozdział 3 werset 8. Pomimo błogosławień zdw wylewanych na ludzkość w tym obecnym wieku oświecenia, strach i niepokój ogarnia ludzi, kiedy zastanawiają się nad przyszłością ciemną i najeżoną niebezpieczeństwami nieznanymi wcześniej, Ewangelia Łukasza rozdział 21 wersety 25 i 26, Joela rozdział 2 wersety 1 i 2. Ze względu na zło występujące między ludźmi, objawianie go jest bolesnym doświadczeniem, ale oto nadszedł odpowiedni czas. Trudne, niepokojące prawdy uderzają w społeczeństwo ludzkie jak olbrzymi grat i burzą symboliczne mury, silne argumenty obronne, za którymi narodowi i instytucjonalni przywódcy oraz popierający ich, chronili się przez tak wiele pokoleń. Izajasza rozdział 28 wersety od 15 do 18, Objawienie rozdział 16 werset 21. Ziemia w swoich ekonomicznych, finansowych, politycznych, socjalnych, prawnych, rasowych i religijnych aspektach chwieje się od kryzysu do kryzysu. Izajasza rozdział 24 wersety od 17 do 21, a sprawy ludzkie stają się niemożliwe do kontrolowania. Nadal pomimo tych licznych dowodów, humanizm utrzymuje, że rodzaj ludzki jest w stanie kontrolować swoje sprawy w pełnym znaczeniu tego słowa. Uzdrawiający, zachowawczy wpływ soli ziemi, Ewangelia Mateusza rozdział 5 werset 13, która w szerokim znaczeniu tego słowa zawiera wszystkich szczerze oddanych Bogu ludzi, jest coraz słabiej odczuwany przez ludzkość, a nowe pokolenia przychodzą na świat z coraz bardziej zanikającą nadzieją, Przypowieści Salomonowe rozdział 11 werset 7, rozdział 29 werset 18, podczas gdy trudności narastają ze wszystkich stron w tym czasie wielkiego ucisku. Dlaczego ludzie w rozpaczy nadal zwracają się o pomoc do ludzi? Dlaczego niektórzy ludzie na świecie ciągle nasłuchują syreniego wołania mimo tak długiego okresu niepowodzeń? Z pewnością dlatego, że element wiary w Boga i w Ewangelię zbawienia w dużym stopniu został wyeliminowany ze spraw ludzi i narodów, Ewangelia Łukasza rozdział 18 werset 8, 1 Tymoteusza rozdział 4 werset 1, 2 Piotra rozdział 3 werset 3. Żyjemy w czasie sądu, Jakuba rozdział 5 wersety od 1 do 6. 1 Piotra rozdział 4 werset 17, Jeremiasza rozdział 16 werset 9. Jedne po drugich fałszywe zasady i koncentrujące się na człowieku instytucje, które wspierają obecny porządek rzeczy, zostały wydobyte na jaw, zważone na wadze i znalezione lekkimi, jako odrzucone, czyli niszczone, niewytrzymujące próby. Humanizm jest rodzajem desperackiego krzyku usłyszanego na gniewnych morzach rewolucyjnych i anarchistycznych mas, wzywającym je, aby pozostały spokojne. Ludzkość może was zbawić, mówi wezwanie. Miejcie wiarę w człowieka, a wszystko będzie dobrze. Co stało się z wiarą człowieka? Dlaczego ludzie ignorują Boga i odwracają się tyłem do tego, który ma nieograniczoną mądrość, moc i miłość, a spoglądają w kierunku swoich szczupłych środków zaradczych w tym czasie wielkiego niepokoju. Kto tak omamił ludzi, że zaufali słabemu ramieniu ciała? Galatów rozdział 3 wersety od 1 do 3. Serca ludu Bożego są poruszone litością, gdy ze wszystkich stron słyszą, jak rodzaj ludzki jęczy pod brzemieniem niesprawiedliwości, bardzo utrapiony przez grzech. Rzymian rozdział 8 wersety od 19 do 23. Uszy ludzi nie są nastrojone na słuchanie głosu Jezusa, owego dobrego pasterza. Ewangelia Jana rozdział 10 wersety od 2 do 5 i 11. I nie mogą oni usłyszeć, pojąć, uwierzyć i mieć nadzieję w Jezusa, tego jedynego imienia, danego pod niebem, przez które rodzaj ludzki może być zbawiony. Dzieje apostolskie rozdział 4 wersety od 10 do 12, rozdział 16 wersety od 30 do 32. Głoszenie takim Ewangelii pokoju jest przywilejem tych wszystkich, których Bóg oświecił wiedzą o swoim wspaniałym planie wieków. Ewangelia Mateusza rozdział 28 wersety 19 i 20, Ewangelia Marka rozdział 16 werset 15, Ewangelia Jana rozdział 12 werset 38, Dzieje apostolskie rozdział 20 werset 27, 1 Koryntów rozdział 9 werset 16, 2 Tymoteusza rozdział 4 wersety 2 i 5. Przeważnie ludzie nie słuchają, ani nie zwracają uwagi na to wspaniałe posłannictwo prawdy. Musi zatem istnieć jakiś ważny powód tego. Znów odpowiedź przychodzi z natchnionego przez Boga słowa, które od wieków towarzyszy rodzajowi ludzkiemu i oczekuje na właściwy czas, aby było zrozumiane przez wszystkich. Izajasza rozdział 55 werset 11, rozdział 11 werset 9, Daniela rozdział 12 wersety od 8 do 10, Ewangelia Jana rozdział 8 wersety 31, 32 i 36, Rzymian rozdział 15 werset 4, 1 Tymoteusza rozdział 2 wersety od 3 do 6. Tajemnica Pańska objawiona jest tym, którzy się Go boją, czczą, Psalmy 25 werset 14, i cała kwestia została wytłumaczona im w prosty, zdrowy, gruntowny i przekonujący sposób, cały. Świat leży w mocy złego. 1 Jana rozdział 5 werset 19, Biblia Tysiąclecia. W tym krótkim fragmencie Słowa Bożego jest zawarta wielka prawda, którą humanizm ominął w swoim rozumowaniu. Śmierć króluje. Rodzaj ludzki jest poczęty w grzechu, ukształtowany w nieprawości, od żywota matki aż po grób. Oprócz tego upadły, cielesny umysł stał się łatwą ofiarą swoich własnych żądz, a także ofiarą podstępów i kłamstw szatana. Onego złego, Psalm 51 werset 5, Ewangelia Jana rozdział 8 werset 44, Rzymian rozdział 1 werset 28, rozdział 7 werset 5, 2 Koryntów rozdział 4 wersety 3 i 4, Efezjów rozdział 2 werset 2. Jak więc ludzkość może zbawić świat, kiedy nie może zbawić siebie? Joba rozdział 5 werset 7, Psalm 14 werset 2 i 3, Psalm 49, Psalm 53 werset 2 i 3, Rzymian rozdział 3 wersety od 8 do 18 i 23. Zdając sobie z tego sprawę, jak ostrożny musi być lud Boży, aby strzec się uczynków ciała i rozumowania cielesnego umysłu, ponieważ przez człowieka nie przyszło życie, ale śmierć. 1 Mojżeszowa rozdział 3 wersety od 17 do 19, Rzymian rozdział 5 werset 12. Oczywiście humanizm z całym swym zaufaniem i nadzieją, gdy zostanie poddany doświadczeniu, stanie się popiołem w ustach tych wszystkich, którzy go przyjmują i popierają. Izajasza rozdział 44 werset 20. Pod ciężarem takich dowodów i logicznego rozumowania, opierającego się na udokumentowanej historii, indywidualnym świadectwie, Piśmie Świętym i faktach, humanizm upada. Zdajemy sobie sprawę, że humaniści starają się utrzymać swoją świecką filozofię szczególnie wśród młodych ludzi w szkołach, średnich i uniwersytetach. Zatem powinniśmy starać się wszelkimi możliwymi sposobami, aby wszyscy, szczególnie młodzi, zabezpieczyli się przed tą błędną, bezbożną filozofią. Powinniśmy też starać się otworzyć oczy wszystkich tych, którzy zostali usiedleni przez nią, chociaż niektórzy z nich mogą nawet nam się przeciwstawiać. 2 Tymoteusza rozdział 2 wersety od 24 do 26. To, co już zostało podane w pierwszej części tej analizy humanizmu, powinno wystarczyć, aby przekonać ludzi myślących o płytkości i fałszywości humanizmu. Wspomnieliśmy już, że Corliss Lamont, aktywny przywódca i zwolennik humanizmu, który pracował w wydawnictwie Humanista, wydał dobrze znaną książkę pod tytułem Filozofia humanizmu. W niej daje on listę tez przedstawiających wierzenia i nadzieje humanistów. Przeanalizujemy niektóre z nich w świetle zdrowego rozsądku. 2 Tymoteusza rozdział 1 werset 7 i nauk biblijnych. Dzieje apostolskie rozdział 17 werset 11. Jednak niektórzy mogą pomyśleć, że Lamont w swoich twierdzeniach i tezach jest zbyt liberalny, i że nie przedstawia on tego, w co naprawdę wierzy większość humanistów. Odniesiemy się więc do niektórych stwierdzeń drugiego manifestu humanistycznego i przeanalizujemy je wraz z odpowiadającymi im tezami Lamonta. Zbadanie pierwszego i drugiego manifestu humanistycznego. Streszczający poglądy humanistów lat 30. Pierwszy manifest humanistyczny ukazał się w 1933 roku i został podpisany przez 34 przywódców humanizmu, m.in. przez Johna Deweya, wybitnego filozofa i pedagoga, zmarł w 1952 roku, który głosił ideę, że jeśli coś jest dobre, postępuj zgodnie z tym, jako wyznacznik ludzkiego zachowania dla starych i młodych. Wielki wzrost zła o zasięgu światowym spowodowanego przez człowieka, po 1933 roku pokazał naiwny i nierozsądny optymizm poglądów humanistów przedstawionych w 1933 roku. Później, w pewnym stopniu nawet oni przyznali się do tego, i tak w drugim manifestie humanistycznym, który ukazał się w 1973 roku, podano poprawioną wersję oświadczeń, wierzeń i zasad humanistów. Uczyniono kolejny wysiłek, by w nim ukazać, co rodzaj ludzki sam musi zrobić, by naprawić zatrważające zło i ulegające degeneracji tendencje we współczesnym rozpadającym się społeczeństwie. W zbiorze 17 ogólnych reguł, które jak humanistyczni myśliciele mają nadzieję, stworzą podstawę wspólnej akcji, zaprezentowali oni swoje pomysły na zbawienie świata jako jednomyślne poglądy. Jednomyślność ta wynikła z ich izolacji od głównych problemów pojawiających się w ich badaniach socjalnych. Wśród tych 250 osób, które podpisały ów zbiór reguł, byli filozofowie, naukowcy z zakresu nauk medycznych i społecznych, pisarze i poeta, większość ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Między innymi byli Isaac Asimov, profesor H.J. Eysenck, Uniwersytet Londyński, Sir Julian Huxley, Paul Kurtz, wydawca humanisty, Corliss Lamont i profesor B.F. Skinner, psycholog behawiorysta z Uniwersytetu w Harvardzie. W przedmowie do tych zasad humaniści wymienili zagrożenia, w obliczu których stoi świat. Fałszywie przedstawili wiarę w kochającego, troszczącego się i odpowiadającego na modlitwy Boga wraz ze zbawieniem będącym jej następstwem, jako niedorzeczny skutek bezpodstawnej i niemądrej ufności, i jako uczucie nie mające nic wspólnego z ludzką potrzebą przetrwania. Wymienili oni różne formy naturalistycznego humanizmu, jakie oni dostrzegają dzisiaj w świecie, to jest humanizm naukowy, etyczny, demokratyczny, religijny i marksistowski. Jako związane z humanizmem wymieniono takie trendy jak wolnomyślicielstwo, ateizm, agnostycyzm, sceptycyzm, deizm, racjonalizm, kultura etyczna i religijny liberalizm. Lecz te trendy, jak twierdzą humaniści, są jedynie zaprzeczeniem teizmu i w konsekwencji nie są twórcze dla podstaw humanizmu. Według nich byłoby potrzebne świeckie społeczeństwo na ziemską skalę. Humaniści twierdzą, że drugi manifest humanistyczny jest wizją nadziei i wskazówką na zadowalające przetrwanie dla ludzkości. W obliczu złych wojujących narodów w tym czasie wielkiego ucisku, Objawienie rozdział 11 werset 18, oraz wielkich i niemożliwych do rozwiązania przez człowieka społecznych, ekonomicznych i finansowych problemów, które zagrażają ustalonemu porządkowi rodzącą się rewolucją, Jakuba rozdział 5 wersety od 1 do 6, porównaj z 5 Mojżeszową rozdziałem 24 wersetem 15. Rosnącą falą przemocy, terroryzmu i anarchii wraz z narastającym zewsząd strachem. Ewangelia Łukasza rozdział 21 wersety 25 i 26. Humanistyczne nawoływanie jedynie do przetrwania ludzkości niechybnie staje się krzykiem rozpaczy prawie niesłyszalnym w burzliwych wiatrach powszechnego ucisku. Kto go słyszy? Pełna zgrzytu wrzawa wydarzeń i hałaśliwe rozpadanie się tego właśnie społeczeństwa, do którego skierowany jest drugi manifest, czyni nierozsądnymi jego wezwania i dowodzenia o ludzkiej inteligencji mającej przynieść ogólny pokój i dobrobyt. Pomimo to, zbadajmy dominujące cechy drugiego manifestu wraz z tezami Lamonta, i tak dalej. Humanistyczna, pozbawiona Boga religia. Chociaż nawet w pierwszym manifeście humanistycznym, w 1933 roku, stwierdzono, jesteśmy przekonani, że czas teizmu, wiary w Boga, przeminął, jednak nazwali oni 15 twierdzeń pierwszego manifestu tezami religijnego, kursywa nasza, humanizmu. Słownik Webstera daje nam podstawową definicję religii, służba lub czczenie Boga lub istoty nadprzyrodzonej. Humaniści odrzucili tę definicję i oświadczyli, że posiadają religię, chociaż przekonani są, że czas teizmu, wiary w Boga przeminął. Innymi słowy, mają pozbawioną Boga religię. Oznajmili oni, że religia składa się z tych działań, celów i doświadczeń, które są dla ludzi, kursywa nasza, ważne. Być może myśleli oni, że pozbawiony Boga humanizm byłby łatwiejszy do przyswojenia sobie, z większą gotowością przyjmowany i rozpowszechniany, gdyby nazwali go religijnym humanizmem. W drugim manifeście humaniści mówią, religia może inspirować poświęcenie się najwyższym ideałom etycznym, ale w drugim manifeście brak takiego jak w pierwszym manifeście nacisku na humanizm, jako religię. Jednak nadal humanizm jest w szerokim pojęciu religią o tyle, o ile nią kiedykolwiek był. A może humaniści pragną, aby o humanizmie nie myślano, jako o religii, i aby mógł być łatwiej nauczany i rozpowszechniany w instytucjach dydaktycznych bez zarzutu, że czyni się to w celu wprowadzania religii do szkół publicznych? Wydaje się, że tak. Zarzuty w stosunku do rytuału lub credo. W dwóch pierwszych zasadach ogólnych drugiego manifestu tradycyjnie dogmatyczne i autorytatywne religie są potępione, jako robiące krzywdę rodzajowi ludzkiemu. W pewnym stopniu zgadzamy się z tym. W tym samym zdaniu, jednakże objawienie, Bóg, rytuał i credo są jednakowo potraktowane jako pojęcia tego samego rodzaju. Ta pomyłka pokazuje wielką słabość stanowiska humanizmu, bo choć rytuał i credo należą rzeczywiście do dziedziny dogmatycznych i autorytatywnych religii, to objawienie i Bóg nie, ponieważ te wielkie organizacje religijne zaprzeczały, ograniczały lub przekręcały w mniejszym lub większym stopniu objawienia Boże, i w fałszywym świetle ukazywały samego Boga. Zakrywały one swoje błędy w rytuale i credo. Chociaż jest to prawdą o pogańskich religiach, Rzymian rozdział 1 wersety od 18 do 25, judaizmie, Ewangelia Łukasza rozdział 11 wersety od 37 do 52, Rzymian rozdział 2 werset 29, i islamie, nasze główne zadanie polega na wykazaniu, że szczególnie jest to prawdziwe w stosunku do sekciarskich kościołów chrześcijaństwa, które rzekomo wiernie reprezentują Boga i Chrystusa na świecie. Jeśli więc humaniści w swej ignorancji założyli, że nominalne chrześcijaństwo prawdziwie reprezentuje chrześcijańską wiarę i sposób życia, oczywiste jest, że ich ocena sytuacji jest błędna. Humaniści nie tylko są omamieni fałszywymi religiami, ale również jeszcze bardziej dobrowolnie oszukują siebie, twierdząc, iż nie można odkryć Bożego celu i Bożej opatrzności w stosunku do gatunku ludzkiego. Chociaż jest jeszcze wiele rzeczy, których nie wiemy, podkreślenie nasze, ludzie są odpowiedzialni za to, czym są, lub czym będą. Żadne bóstwo nas nie zbawi. Sami musimy się zbawić. W tym stwierdzeniu, godnym uwagi ze względu na to, że wprowadza ono dogmatyczne wierzenie w miejscu, w którym przyznaje się do niewiedzy o sprawach większych, widzimy jak pojawia się credo humanistów, podczas gdy oni sami głośno protestują przeciw credo innych. Oczywistym jest, że większość zarzutów humanistów jest skierowana przeciw błędnym, niebiblijnym naukom, takim jak wieczne, świadome cierpienie w ogniu jako ostateczna kara dla grzeszników, zamiast wiecznego unicestwienia, jak naucza Pismo Święte. Takie nauki są jasną oznaką krzywdy wyrządzonej przez chrześcijaństwo sprawie prawdziwej religii, nauczających błędnych, obrażających Boga doktryn, zobacz naszą broszurkę Piekło Biblii, by uzyskać pełne objaśnienie. Lecz sfanatyzowani humaniści, chcąc być zwiedzeni i zwodzić innych, by w ten sposób propagować swoją własną sprawę, nie rozróżniają tych dwóch nauk, ani nawet ich nie badają. Humaniści zaprzeczają istnieniu duchów. Humaniści wolą wykluczyć wszelkie formy zjawisk nadprzyrodzonych, jak twierdzi Lamont, lub mówić, że nie znajdujemy wystarczających dowodów popierających istnienie zjawisk nadprzyrodzonych, jak to robią autorzy drugiego manifestu. W sposób wystarczający udowodniliśmy istnienie świata nadprzyrodzonego we wcześniejszej części tego traktatu. Lecz weźmy jeszcze pod uwagę następujące dodatkowe komentarze. Biblia mówi nam, że nawet umysł użyty przez człowieka zaprzeczającego Bogu w wyciąganiu fałszywych wniosków, język użyty do wysuwania fantastycznych twierdzeń, ciało, przez które są one wyrażane, a nawet naturalny świat, w którym żyją, poruszają się i istnieją, zostały stworzone przez Boga. Jako takie, Sprawy te pozostają poza zasięgiem upadłego ludzkiego zrozumienia, a człowiek spełniający cele, do których został stworzony, sławi Boga, a nie zaprzecza Jego istnieniu. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział pierwszy, wersety od 26 do 31, Psalm 8, wersety od 4 do 9, Psalm 35, werset 28. Psalm 37, wersety 30 i 31, Psalm 63, wersety 6 i 7, Psalm 139, wersety od 14 do 18, Izajasza, rozdział 29, wersety 15 i 16, rozdział 45, wersety od 9 do 12. Dalej Biblia oświadcza, że nadprzyrodzony świat i duchowe istoty zamieszkujące duchowe królestwo otaczają nas zawsze, widzialne są jedynie oczami wiary i zrozumienia, Psalm 34, werset 8, Psalm 91, werset 11, Psalm 104, wersety od 1 do 4, Ewangelia Mateusza, rozdział 4, wersety 10 i 11, rozdział 26, werset 53, 1 Koryntów, rozdział 2, wersety od 9 do 16, rozdział 15, wersety od 39 do 50, Kolosensów, rozdział 1, wersety od 12 do 17, Żydów, rozdział 1, werset 7, 1 Piotra, rozdział 3, wersety od 19 do 22. Wielu zdało sobie sprawę z istnienia świata nadprzyrodzonego nie tyle przez praktykowanie wiary, ile używanie zdrowego, często niezwykłego, rozsądku, lub przez obserwację niezwykłych zjawisk, czy też dowiadywanie się z wiarygodnych źródeł o nadnaturalnych zjawiskach, które świadczą o istnieniu nadprzyrodzonego świata, Druga Królewska, rozdział 5, rozdział 6, wersety od 15 do 17, Ewangelia Jana, rozdział 10, wersety od 24 do 38, Dzieje Apostolskie, rozdział 19, wersety od 11 do 20, rozdział 28, wersety od 3 do 10. Miliony zostały zwiedzione i usiedlone w błędzie przez wpływ złych sił, przez złych aniołów działających w niewidzialnym świecie, nie zdając sobie sprawy, że te siły są złe, działające przeciw Bogu, prawdzie i jej sługom. Druga Królewska, rozdział 23, werset 24, Izajasza, rozdział 8, werset 19, Drugi Koryntów, rozdział 11, werset 14, Efezów, rozdział 6, werset 12, Pierwszy Piotra, rozdział 5, wersety 8 i 9, Drugi Piotra, rozdział 2, werset 4, List Judy, rozdział 1, wersety 6 i 9. Tak więc widzimy, że świat nadprzyrodzony, w który nie wierzą humaniści, bo jest niematerialny i niewidoczny, jest objawiony przez Słowo Boże, które zdolne jest uwolnić nas od takich sideł i uczynić mądrymi ku zbawieniu, Drugi Tymoteusza, rozdział 3, wersety od 15 do 17, i szerzej potwierdzony przez zdrowy rozsądek i zaobserwowane fakty. Dzieje Apostolskie, rozdział 1, wersety od 1 do 3, rozdział 3, werset 15, Rzymian, rozdział 1, werset 20, 1 Koryntów, rozdział 15, wersety od 12 do 22. Humaniści zaprzeczają stworzeniu. W pierwszym manifeście czytamy, humaniści uważają świat za samoegzystujący, a nie stworzony. Drugi manifest nie powtarza tego, prawdopodobnie dlatego, że to twierdzenie uznane zostało za bardzo niemądre i trudne do utrzymania. Dla ludzi myślących jest rzeczą oczywistą, że samochód lub inne tego typu rzeczy najwidoczniej nie stworzyły się same, ale muszą mieć inteligentnego producenta lub twórcę. Podobnie dla wszystkich powinno być jasne, włączając w to humanistów, że zdumiewający mechanizm wszechświata nie stworzył się sam, ale musiał mieć inteligentnego stwórcę. To jest oczywiste, że każdy skutek musi mieć przyczynę i właśnie dlatego musi istnieć wielka pierwsza przyczyna. To jest tylko jedno z siedmiu uzasadnień udowadniających istnienie Boga podanych w teraźniejszej prawdzie z 1983 roku na stronie 121, dlaczego wierzymy w istnienie Boga, oraz w naszej książce Bóg. Humaniści wierzą w ludzką ewolucję, ale zaprzeczają jakiemukolwiek zmartwychwstaniu. Drugi manifest mówi: nauka potwierdza, że gatunek ludzki powstał dzięki wyłonieniu się naturalnych sił ewolucyjnych. To nie jest prawdą. Nauka niczego takiego nie potwierdza, choć wielu tak zwanych naukowców potwierdza to. Bardziej wnikliwi uczeni oraz wielu myślących laików dostrzega, że pomimo 150 lat usilnych poszukiwań i niemądrych, nieudokumentowanych twierdzeń, rozwój gatunków jest nadal nieudowodnioną teorią pisaną na wietrze hipotezą, jak to w czasach Darwina podsumował wybitny uczony profesor Virchow. Jeżeli nauka w ogóle twierdzi cokolwiek w tej sprawie, to, że sama teoria o ewolucji gatunków nie jest naukowa. Żal nam biednej ludzkości, zarówno ewolucjonistów, jak i tych, którzy podobnie błądzą w swej pozbawionej Boga podróży, poprzez burzliwe morza tego świata, ewolucyjne i inne, w poszukiwaniu humanistycznej utopii. Rozbicie statku jest nieuniknione. Jak chętnie będą wówczas słuchać głosu, który mówi o zbawieniu? Pierwsza Królewska, rozdział 19, werset 12, Psalm 118, werset 15. W słusznym czasie, pierwszy Tymoteusza, rozdział 2, wersety od 4 do 6, usłyszą go i oni, a jeżeli będą mądrzy, to będą posłuszni Bogu, Przypowieści Salomonowe, rozdział 8, wersety od 32 do 36, a zatem wybiorą życie, gdyż Bóg w swej dobroci sprawę wyboru pozostawia wolnej woli każdego człowieka. 5 Mojżeszowa, rozdział 30, werset 19, Jozuego, rozdział 24, werset 15. Humanista Lamont mówi: humanizm wierzy, że człowiek jest ewolucyjnym wytworem natury i że nie ma on możliwości przetrwania po śmierci. Pod tym więc względem humaniści są podobni do saduceuszów żyjących w czasach Chrystusa, o których jest powiedziane: saduceusze mówią, iż nie masz zmartwychwstania, ani anioła, ani ducha. Dzieje Apostolskie, rozdział 23, werset 8. Biblia oświadcza, że człowiek, jako taki, został stworzony przez Boga, i że jego pierwotnym dziedzictwem i przeznaczeniem było życie wieczne, jeśli pozostanie posłuszny. Utracił je jednak Adam w Edenie i tam utracił też on prawo do życia. Od tego momentu śmierć ma władzę nad całą ludzkością. Jednak nie wszystko zostało stracone, uspokaja nas Biblia, ponieważ przez śmierć drogiego Syna Bożego, jako okupowej ofiary, owego sprawiedliwego, człowiek został odkupiony od wiecznego zniszczenia i będzie wzbudzony z grobu do warunków życia tutaj, na tej ziemi. Wszyscy ci, którzy nie mieli pełnej możliwości zdobycia zbawczej wiedzy o Jezusie i wiecznym życiu, wówczas otrzymają swoją szansę zyskania życia wiecznego, zaczynając od obywatelstwa w dawno obiecanym Królestwie pod władzą Chrystusa. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 1, wersety 26 i 27, rozdział 3, wersety od 17 do 19, Ewangelia Jana, rozdział 5, wersety 28 i 29, Dzieje Apostolskie, rozdział 3, wersety od 19 do 21, Rzymian, rozdział 15, werset 12. 1 Koryntów, rozdział 15, wersety 22, 25 i 45, 1 Tymoteusza, rozdział 2, wersety 5 i 6, 2 Piotra rozdział 1 werset 11, objawienie rozdział 5 wersety 9 i 10. Potem, kiedy cała działalność Chrystusa w pośredniczącym królestwie zostanie ukończona, wszyscy ludzie będą poddani próbie sprawdzającej, czy są godni żyć wiecznie, jako dzieci Boga. Ci jednak, którzy pomimo wszelkiej pomocy i błogosławieństw oraz wybaczania im aż do tego momentu, w czasie tej próby ponownie upadną pod wpływem pokus szatana i jego złych aniołów, okażą brak zdolności do poprawy i umrą nigdy więcej nie oglądając życia. Miejsce ich nie będzie znalezione ani w naturalnym, ani w nadnaturalnym świecie, gdyż ich więcej nie będzie. Psalm 37 wersety 9, 10, 20 i od 34 do 36, Abdiasza rozdział 1 werset 16, Żydów rozdział 10 wersety 26 i 27, objawienie rozdział 20 wersety od 7 do 9 i od 12 do 15, rozdział 21 werset 8. Z drugiej strony, wszyscy, którzy zwycięsko przejdą próbę i zachowają swoją sprawiedliwość, otrzymają pełny wstęp do boskich wieków chwały. Ewangelia Mateusza rozdział 25 werset 34, rozdział 2 werset 7, rozdział 3 werset 21. Biblia mówi więc wyraźnie, że Bóg, a nie organiczna ewolucja, jest źródłem życia. I że zmarli powstaną z grobu i życie będzie trwało wiecznie. Dowód na to, że ewolucja z pewnością nie była metodą twórczą, znajdziesz w naszej broszurce Zbadanie teorii ewolucji i w książce pod tytułem Stworzenie. Wiara humanistów w pozbawioną opieki ludzkość. Humanista Lamont powiada, humanizm, mając wiarę w człowieka, wierzy, że pozbawione opieki istoty ludzkie mogą rozwiązywać swoje własne problemy, przede wszystkim dzięki rozumowi i naukowym metodom zastosowanym z odwagą i wyobraźnią. Drugi manifest jest bardziej powściągliwy w swej wymowie, mówiąc, kontrolowane użycie naukowych metod musi być szerzej zastosowane do rozwiązywania ludzkich problemów. Nie ma żadnej gwarancji, że wszystkie problemy mogą być rozwiązane i wszystkie pytania mogą otrzymać odpowiedź. Lecz krytyczna inteligencja przepełniona poczuciem ludzkiej troski, jest najlepszą metodą rozwiązywania problemów, jaką ludzie posiadają. Naszą pierwszą reakcją na to stwierdzenie jest myśl, że ludzie są bardziej skłonni do stwarzania problemów niż do ich rozwiązywania. W tym świecie rozum ludzki dochodzi do tylu, często błędnych, wniosków, w rozwiązywaniu spraw, ile jest zainteresowanych stron rozpatrujących je. Wiara, jako źródło pomocy i uniwersalny przewodnik, jest wyraźnie, i w większości przypadków, źle ulokowana. Co więcej, ta tak zwana naukowa metoda nie przyniosła porozumienia pomiędzy samymi naukowcami. Ponadto, równie często i łatwo, metoda ta jest używana do popierania złych projektów, jak i do popierania dobrych. Prawie wszystkie kryzysy, w obliczu których stoi dzisiaj rodzaj ludzki, są spowodowane ludzką głupotą. Społeczne konflikty, ogólnoświatowy brak ekonomicznej stabilności, religijne prześladowania, na przykład Bahaitów przez muzułmańskich szyitów, ogólnie Izraelczyków i Żydów przez antysyjonistów i tak dalej, polityczne dyktatury i złe rewolucyjne przewroty, atmosferyczne i biosferyczne zanieczyszczenia, wojny, produkcja i magazynowanie straszliwej broni, zagłady i tak dalej są problemami stworzonymi przez człowieka, rozwiniętymi przy pomocy ludzkiego rozumu, zdeprawowanego przez upadek i naukowych metod, fałszywie tak nazwanych, patrz 1 Tymoteusza rozdział 6 werset 20. Jak powiada Lamont, na takich właśnie istotach humaniści opierają swoją ostateczną wiarę w bezpieczeństwo i rozkwit świata. Przypowieści Salomonowe, rozdział 25, werset 19. Mamy tu do czynienia z gładkim pustosłowiem, gdyż humaniści starają się zrekompensować te przerażające warunki, w jakie w niemądry i bezbożny sposób popadła ludzkość. Psalm 107, werset 27, kilkoma pustymi i świętoszkowatymi wrażeniami, pozbawionymi pozytywnego sensu i celu, kierunku czy konstruktywnych zaleceń dla działań naprawiających. Podstawowym problemem w tej argumentacji humanistów jest fakt, że ludzkość jest ułomna i przez swą naturę, pomimo wielu dobrych intencji i instynktów, ludzkie żądze są zdeprawowane. Dopóki taka sytuacja nie zostanie naprawiona, nie ma nadziei dla ludzkości, i jeszcze mniej jej jest w samej ludzkości. Tak więc uświadamiamy sobie naszą potrzebę Zbawiciela, z powodu kary za grzech i towarzyszących jej, smutku, cierpienia, umierania i śmierci, jak potwierdzają wszystkie cmentarze świata, i potrzebę Wyzwoliciela, z powodu dziedzicznych wad powodujących śmierć i degenerujących warunków, jakich doświadczyli wszyscy, którzy kiedykolwiek żyli. Bóg jest wnikliwie i dokładnie zaznajomiony z położeniem rodzaju ludzkiego, a jego zamierzeniem i celem jest więcej niż tylko zbawienie człowieka. Głęboko w bezkresnych kopalniach niezawodnej umiejętności, to znaczy boskiego umysłu, przechowuje on swoje wspaniałe plany i przeprowadza swoją nieograniczoną wolę. Działanie wielkiego Bożego planu zbawienia ma skalę czasową obliczoną na tysiące lat. Psalm 90, werset 4, 2 Piotra, rozdział 3, werset 8. Części tego planu przeplatają się w stopniu bardziej skomplikowanym niż warunki, w jakich znajduje się człowiek i jego dom, planeta Ziemia, która ma być uzdrowiona. Psalm 67. Izajasza, rozdział 57, wersety od 15 do 19. Jednak zasady i zadania tego planu wyrażone w Słowie Bożym są proste, zdrowe, praktyczne i całkowicie godne wiary dla tych, którzy czynią je celem swoich łagodnych, pokornych i pełnych modlitwy rozważań. Ewangelia Mateusza, rozdział 11, wersety 25 i 26, Rzymian, rozdział 15, werset 4, 2 Tymoteusza, rozdział 2, werset 15. W Biblii czytamy o Bogu, który w swej wielkiej litości, kierując się miłością, dał swego Syna Jezusa, którego kochał ponad wszystkich innych, aby cały rodzaj ludzki mógł mieć możliwość zbawienia z grzechu i jego szkodliwych skutków w celu uzyskania życia wiecznego. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ewangelia Jana, rozdział 3, werset 16, porównaj z Rzymian, rozdziałem 5, wersetem 8. Tak więc prawdziwa relacja pomiędzy ludźmi doskonałymi, trudna do zdefiniowania i zrozumienia dla upadłej ludzkości, jest z prostotą i w przekonywujący sposób podana w 1 Jana, rozdziale 4, wersetach 10 i 11. W tym jest miłość, nie iżbyśmy my umiłowali Boga, ale iż On umiłował nas i posłał Syna swego, aby był ubłaganiem za grzechy nasze. Najmilsi, ponieważ nas tak Bóg umiłował, i myśmy powinni jedni drugich miłować. Ciąg dalszy nastąpi. Opublikowane w Polskiej Teraźniejszej Prawdzie z 1990 roku, na stronach od 18 do 32.